Słuchasz Radio Rampa. To świątynia sztuki. Wszystko powstało tutaj dla muzyki, melomanów oraz muzyków. O miejscu ważnym nie tylko dla Katowic i Śląska, ale także dla całej Polski. Rozmawiamy z szefową redakcji kultury Radia Katowice, Ewą Niewiadomską, oraz kierownikiem działu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Jowitą Kokoszą. Wszystko dzięki uprzejmości Polskiego Radia Katowice. O nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z wielką salą koncertową. Głośno jest na całym świecie. Każdy, kto ją odwiedza, przeżywa uniesienie. Zamysłem architekta było bowiem, aby wchodząc tutaj poczuć się jak w doskonałym instrumencie włoskiego lutnika. Koncerty odbywają się codziennie. Jest to orkiestra o wspaniałych tradycjach, znana z precyzji i pracowitości. Jesteśmy z Ewą Niewiadomską.
Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z wielką salą koncertową, o której głośno jest na całym świecie, ponieważ to jest miejsce przepiękne i zazdroszczę Ci tego odczucia, które za chwilę będziesz miała, jak zobaczysz, bo każdy, kto tam wchodzi, po prostu no, przeżywa takie jakieś uniesienie, bo tak musi być w świecie muzyki. A ta sala dla Śląska i dla Polski jest taka ważna również dlatego, że jej przez kilkadziesiąt lat nie było. Po wojnie Narodowa Orkiestra odrodziła się w Katowicach, to jest orkiestra radiowa, więc bliska i tobie, i mnie. I odrodziła się tutaj dlatego, że Warszawa była zburzona, a w Katowicach powstało studio Polskiego Radia, które również miałaś okazję odwiedzić i tam właśnie zaczęła się w 1945 roku rodzić na nowo historia tej orkiestry. Orkiestra wspaniała, bo tutaj na Śląsku muzyka jest bardzo silna. Muzyka to jest przecież precyzja, to jest pracowitość i to wszystko tutaj jest, więc mamy wspaniałych muzyków. To wszystko trwało, ale siedziby nie było. Nie było pięknej, fantastycznej, dobrze nagłaśnianej sali koncertowej, takiej z dobrą akustyką, bo to jest bardzo ważne również. Nie tylko wygląd tej sali, ale też, żeby muzyka dobrze tu brzmiała. I nagle zrodził się pomysł, żeby wybudować Narodowej Orkiestrze siedzibę. Konkurs wygrał znakomity architekt Tomasz Konior, który już miał doświadczenie, bo budował salę koncertową Akademii Muzycznej w Katowicach, no i stworzył dzieło naprawdę niesamowite. Bardzo, bardzo to przeżywał, znam go prywatnie i wiem, jak ten proces przebiegał. No, to było naprawdę dla niego takie opus magnum, myślę, bardzo trudno to z czymkolwiek porównać. I wszyscy się wtedy zastanawiali, ja myślę, że w Ameryce dużo się mówi o takich przedsięwzięciach robionych z dużym rozmachem i myślę, że dobrze to czujecie, co teraz mówię. Zastanawiano się, czy tutaj ludzie będą przychodzić, czy to będzie tak, że tutaj 2000 osób na widowni, 2000 miejsc, czy będą ci ludzie, czy nie będzie tak, że sala będzie pusta. I wtedy dyrektor tej orkiestry powiedziała, słuchajcie, to będzie tak zaprojektowane, że będą takie balkony i jeśli nie będzie ludzi, to my wygasimy światła na tych balkonach u góry i nie będzie tak widać. Nigdy jeszcze do dzisiaj nie zostały wygaszone te światła. Sala jest cały czas pełna. Na wszystkich koncertach przyjeżdżają tutaj ludzie z najodleglejszych zakątków, muzycy znakomici, świetna publiczność, Kraków cały. Zawsze uważaliśmy się za takiego trochę skromnego braciszka Krakowa, a dzisiaj no, wszyscy kochają tę salę. To jest bardzo, bardzo ważne miejsce, które zupełnie zmienia duchowość Katowic. Jest w strefie kultury, czyli niedaleko Muzeum Śląskiego. To jest taki trzon i coś niesłychanie udanego. Taka wielka radość, jak to mówimy, miracle. Coś się stało wspaniałego tu w tym mieście.
Proszę nam powiedzieć również o tym, co dzieje się wewnątrz tego wspaniałego budynku, więc słyszymy, że sala za każdym razem jest wypełniona. Występuje orkiestra. Czy tylko i kto jeszcze?
Nie, oczywiście tak jak... Proszę bardzo, jakaś trąbka nam tutaj towarzyszy.
Świetnie, takie dźwięki jak najbardziej pożądane.
Bo trwa próba, widocznie jakiś muzyk wyszedł na chwilę i coś tam musi przećwiczyć solo. Ja myślę, że takie miejsce, bo to jest miejsce niezwykle prestiżowe, miejsce na najwyższym światowym poziomie, musi żyć swoim życiem, poza oczywiście tym, co orkiestra proponuje. To są gospodarze tego miejsca, świetna orkiestra radiowa, ale zapraszani są wybitni soliści. Orkiestry najlepsze na świecie. Kiedy otwierany był ten budynek, na otwarcie grała Filharmonia Wiedeńska. Przyjechali tutaj po raz pierwszy Wiedeńczycy do nas. Przyjeżdżają filharmonicy z różnych miejsc i muszę powiedzieć, że przepiękny jest moment, kiedy wchodzą do tej sali i wszyscy wyciągają komórki i sobie robią zdjęcia, bo okazuje się, że ona robi wrażenie nie tylko tutaj. Także jest wspaniały program muzyki oczywiście z całego świata. Wykonawcy są ze wszystkich stron, z Ameryki również.
Jesteśmy teraz z Jowitą Kokoszą.
i słyszymy, bo to próba przecież jest w tej chwili orkiestry. Tak, czy dobrze mówię?
W zasadzie przerwa w próbie, więc muzycy sobie ćwiczą, dostrajają się. Tak, tak, ale jesteśmy w trakcie pracy, dnia pracy orkiestry.
Codziennie orkiestra ćwiczy w tym miejscu?
Codziennie. Pozornie wydawałoby się, że budynek jest wyciszony, zamknięty, ale rzeczywiście wewnątrz sali praca wre codziennie.
I wchodząc tutaj przyznam, że czułam się, jakbyśmy wchodzili do innego całkiem świata. Ta muzyka jeszcze potęguje to wrażenie. Proszę nam opowiedzieć troszeczkę o tej sali, która niesamowicie pachnie. Ja muszę Państwu to powiedzieć, że zapach drewna i taka niesamowita aura panuje tutaj.
Tak, budynek ma swoją funkcję. Oczywiście jest to funkcja użytkowa. Tutaj priorytetem jest muzyka. Zatem wszystko, co tutaj powstało, powstało dla muzyki, dla melomanów oraz dla muzyków. I rzeczywiście wszystko, co tutaj widzimy, podporządkowane jest właśnie tej funkcji. Ludzie mówią o tym, że to świątynia sztuki. Ja się z tym zgadzam w 100%. Rzeczywiście drewno dominuje w tej sali. To był zamysł architekta, aby wchodząc tutaj móc poczuć się jak w pięknym, cudownym, doskonałym instrumencie włoskiego lutnika. I to się udało, tak nam się wszystkim wydaje. Ten koniakowy kolor balustrad rzeczywiście dopełnia tego wrażenia, więc czujemy się tutaj rzeczywiście jak w świątyni.
Jak często występuje orkiestra? Chociaż wiem, że codziennie, prawie codziennie coś się tutaj dzieje.
Tak, koncerty są tutaj codziennie. Czasami zdarza się, że koncerty są nawet dwukrotnie w ciągu dnia, bądź nawet trzy razy mamy wydarzenia. Natomiast nasza orkiestra, orkiestra Nospru, występuje kilka razy w miesiącu. Są to koncerty abonamentowe oraz tak zwane koncerty specjalne poza abonamentem. Ale oczywiście oprócz naszej orkiestry tym miejscem mogą cieszyć się inne zespoły śląskie, jak na przykład Orkiestra Muzyki Nowej, Kamerata Silesia, Orkiestra Kameralna Auxo. To są zespoły, które na stałe tutaj goszczą, mają nawet swoje specjalne cykle, w ramach których prezentują muzykę. Prócz tego oczywiście często pojawiają się orkiestry gościnne z całego świata i wszyscy zachwyceni są akustyką tej sali i jej pięknem. No tak, to najpiękniejsza sala na świecie.
I na ten temat nie ma na pewno wątpliwości.
Sala nazywana jest Carnegie Hall Polski. Mówi o tym Ewa Niewiadomska.
Niektórzy uważają, że nie ma sensu robić takich porównań, czy wszystko musi być takie efektowne i tak dalej, a ja uważam tak jak ty. Ja lubię takie porównania i bardzo mi się te porównania podobają też dlatego, że ludzie podróżują za muzyką i raz są tu, raz są tam. Myślę, że ten Nospr w tej chwili też jest już na mapie takich podróży. Ludzie sobie chcą tutaj przyjechać i zobaczyć i porównać to. Ona nie jest podobna do innych sal, więc mają bardzo oryginalne przeżycie.
Pytając również o samą orkiestrę, 80 lat, czy możesz nam powiedzieć troszkę więcej? To dla wielu jest temat, założę się, że jednak nieznany pomimo wszystko, szczególnie być może dla naszych słuchaczy, którzy dawno, może nie 80 lat, ale dawno w Polsce nie byli. Więc Orkiestra Polskiego Radia to wydaje się, że powinien każdy Polak o niej słyszeć, ale coś, czego być może nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć, co by to było według ciebie?
To jest orkiestra, która przede wszystkim miała kontakt ze wszystkimi największymi polskimi kompozytorami, czyli Lutosław, Penderecki, Kilar, Górecki. Kilar i Górecki mieszkali w ogóle w Katowicach, też to nie wszyscy wiedzą. To jest miasto wielkich kompozytorów, miasto o wielkich tradycjach muzycznych. I oni mówili, że kiedy Nospr wykonywał ich utwory, to się czuli tak, jakby Pana Boga za nogi złapali, bo rzeczywiście ta orkiestra z nieprawdopodobną czułością i z nieprawdopodobną precyzją, starannością przygotowywała prawykonania utworów. Taką anegdotę mogę Państwu opowiedzieć o Wojciechu Kilarze, który mówił mi w nagraniu, że kiedyś przysłuchiwał się nagraniu muzyki do jakiejś bajki i tam harfistka coś pomyliła i powtarzała ten błąd, jakiś zupełnie drobny oczywiście błąd muzyczny, widocznie gdzieś było niewyraźnie zapisane albo jakoś inaczej zinterpretowała partyturę i on coś do niej szepnął, właściwie powiedział do mikrofonu, ona to usłyszała w słuchawkach, że tam jest jakaś zmiana i ona na to powiedziała, świat się zawalił i on mówi, to jest właśnie, wtedy mi powiedział, to jest właśnie taka orkiestra, kiedy coś im się nie udaje, to świat się wali. Rzeczywiście jest coś w tym, bo to jest orkiestra radiowa, też nie wszyscy wiedzą, że ona gra pod presją tego czerwonego światełka, tego, które znamy my radiowcy i te nagrania są od razu na płyty potem przerzucane, albo koncerty są transmitowane, czyli mamy czerwone światło zapalone, publiczność siedzi i wiemy, że ten koncert razem z naszymi brawami jest transmitowany przez drugi program Polskiego Radia. Dlatego ta orkiestra się nie może mylić. Tu nie ma jakichś takich luźnych sytuacji, że no zagraliśmy taki koncert, czy taki. Po prostu to idzie w świat, a jeszcze ona należy do Europejskiej Unii Nadawców, więc te koncerty są kupowane przez rozgłośnie w całej Europie, no i są nadawane po raz kolejny, więc teraz jakaś wpadka byłaby powtarzana dziesiątki razy. Oni to wiedzą i grają w takiej ogromnej dyscyplinie, dlatego te orkiestry radiowe mają taką dobrą sławę, no i taką mamy w Katowicach.
To jeszcze jedno pytanie, które nasuwa się od razu. Jak dostać się do takiej orkiestry? Jak zostać jej muzykiem?
Joanna Wnuk-Nazarowa, która jest dyrektorką naczelną i programową orkiestry, zawsze bierze udział w przesłuchaniach muzyków, bo to są przesłuchania, taki rodzaj castingu. Na przykład jest potrzebna harfistka i przyjeżdża 20 osób, czy harfista, bo to przecież nie jest tylko zawód wykonywany przez kobiety. I przyjeżdża 20 osób z całej Polski, czasem z Europy i walczą o to jedno miejsce w tej orkiestrze, więc naprawdę się niesłychanie starają. Zresztą mamy Akademię Muzyczną, więc ludzie studiują już z myślą o tym, że być może będą grali w tej orkiestrze. I właśnie pytałam ją kiedyś przy nagraniu Joanny Wnuk-Nazarową, jak było, bo wyszła prosto z tych przesłuchań. Ona mówi, wie pani, oni grają z nożem w zębach. To znaczy, po prostu są tak zacięci, tak potwornie chcą się dostać do tej orkiestry, że to jest bardzo wzruszające, bo jednak pamiętajmy o tym, że orkiestra symfoniczna to jest cała masa składników. To jest muzyka, która przetrwała wieki. To są instrumenty, które mają czasem więcej niż 100-200 lat. To są ludzie, którzy uczyli się grać na tych instrumentach po 20 lat. I takich kilkadziesiąt osób, które codziennie ćwiczą na tym instrumencie, mamy na tej estradzie. I potem gasną światła, jesteśmy w sali koncertowej i ta muzyka przenosi nas w zupełnie inne obszary życia, w inne obszary świata. Daje nam taki rodzaj oderwania od rzeczywistości, ale to dlatego, że właśnie są tak wysublimowane składniki tego kunsztu, prawda? To nie jest przypadek, to nie jest takie tam sobie coś, to jest coś bardzo, bardzo wyjątkowego. I ta osoba, która chce się dostać do orkiestry, musi być muzykiem na najwyższym poziomie.
Dla Radio Rampa Monika Adamski. Słuchasz Radio Rampa.